Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, kłaniam się nisko i przenosimy się do domu, proszę Państwa, w gościnę do ministra Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, premier Gliński troszkę się zdziwił tym, jakie dotacje przyznaje Ministerstwo Kultury i zawiesił wypłatę tychże dotacji. A czy pana nie zdumiewa ta lista i to na przykład, że zespół BAIM dostał ponad 20 razy więcej dotacji niż Filharmonia Kameralna w Łomży?
Wsparcie dla sektora kultury jest jednym z wielu takich projektów czy działań na rzecz wsparcia miejsc pracy. Wcześniej czy branża turystyczna, czy branża transportowa, czy inne branże otrzymywały takie wsparcie finansowe. Teraz ma otrzymać to wsparcie kultura.
Panie ministrze, ale nie o to pytałem. Pytam, czy pana nie dziwi akurat ten podział, bo nikt nie protestuje przeciwko temu, żeby branża kulturalna, jak pan to mówi, albo żeby instytucje kultury otrzymywały wsparcie. Tylko jeśli zespół Weekend dostaje ponad 500 000, Bayer Full dostaje ponad 500 000, a na przykład Teatr Baj Pomorski w Toruniu dostaje 300 000, no to chyba rodzi się takie pytanie, że coś tu jest nie tak, że coś tu jest postawione na głowie.
Panie redaktorze, przy tego rodzaju działaniach, przy tak szerokim wsparciu ustala się pewien algorytm, który, mówiąc w największym uproszczeniu, ma doprowadzić do tego, że przedsiębiorcy otrzymują 40-50% zwrotu kosztów kwalifikowanych zgodnie z ich deklaracjami utraconych
przychodów. Panie ministrze, można wszystko wytłumaczyć, używając trudnych słów, na przykład algorytm, ale nie wiem, jaki algorytm każe płacić gwiazdom disco polo na przykład 2 razy tyle, co teatrom, albo 30 razy tyle, co filharmonii.
To jest kwestia, powtórzę jeszcze raz, pewnych warunków, które zostały wprowadzone i które są obiektywne dla wszystkich instytucji, które o to wsparcie ubiegają się, bo to nie tylko instytucje kultury, ale również szereg innych podmiotów, które Dobrze. Szeroko rozumianą branżą.
Mam nadzieję, że państwo, nasi słuchacze zrozumieli z tego więcej niż ja. No dobrze, panie ministrze, nie mam przesadnie złudzeń, że pan coś powie na ten temat, ale to może pan powie mi więcej. Panie ministrze, kto zdecydował o tym, byśmy przeprowadzali znacznie mniej testów na koronawirusa?
Kończąc jeszcze tamten wątek, powiem tylko dlatego, że pojawiły się wątpliwości. Pan premier wstrzymał tą wypłatę i powtórnie są te kwestie analizowane.
A teraz porozmawiamy tak. Może o tym, o co pytałem. Kto zdecydował o tym, na jakim szczeblu zapadła decyzja, byśmy przeprowadzali znacznie mniej testów na koronawirusa?
Tu nie ma centralnych decyzji, po pierwsze w tej sprawie, po drugie nie wiem, dużo mniej niż wcześniej.
No to już panu mówię. Panie, dobrze, to sekundę, jeśli się pan uzbroi w cierpliwość, to podam parę liczb. Proszę się skupić, panie ministrze. Otóż, kiedy notowaliśmy rekordy zakażeń 6 listopada i było 27 tysięcy nowych przypadków dziennie, wtedy przeprowadziliśmy 83 tysiące testów, z czego 1/3 była pozytywnych. Otóż w ciągu 10 dni, panie ministrze, liczba testów spadła niemal o połowę. W niedzielę przeprowadziliśmy 46 tysięcy. I mam tutaj takie dane z weekendu, piątek, sobota, niedziela, kiedy rzeczywiście spada liczba zakażeń, ale proszę Państwa, spada też codziennie liczba testów. 57 tysięcy, 56 i 46. I jest też inna bardzo niepokojąca informacja. Otóż tak jak spada liczba testów, tak radykalnie rośnie liczba tych testów, które pokazują, że jest koronawirus. W tej chwili to już jest 47%. Prawie co drugi test, panie ministrze, pokazuje, że mamy do czynienia z koronawirusem.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o liczby z weekendu czy z niedzieli w szczególności, one nie są do końca miarodajne, ale to prawda, spadła liczba wykonywanych testów według mojej wiedzy w ciągu ostatniego tygodnia około 5%. Natomiast proszę zwrócić uwagę,
że jak to panie, ja pokazałem, że nie o 5%, tylko o 50%. Ktoś panu zero ukradł, panie ministrze.
Nie, panie redaktorze, nie wiem, w jakim ujęciu czasowym pan liczy. Ja mówię
dziennych,
o ostatnich dniach i o informacjach, które ja posiadam. Być może są one nieprecyzyjne, nie jestem ministrem zdrowia, ale jeśli pan pozwoli, bo tu jest kluczowa odpowiedź na pańskie pytanie, kto o tym decyduje? Decydują lekarze, którzy wystawiają skierowania na wykonywanie testów.
Panie ministrze, niech się pan nie gniewa, ale rodzi się podejrzenie, poparte tymi właśnie przesłankami, że celowo robimy mniej testów, zaniżamy liczbę testów, byśmy, ale proszę pozwolić mi dokończyć tylko, byśmy wykazali mniej przypadków koronawirusa, bo inaczej będziemy musieli ogłosić lockdown. Jeśli to jest prawda, to róbmy w ogóle 10 tysięcy testów i wtedy nie będziemy mieli problemu ze zbyt dużą liczbą zachorowań, albo w ogóle nie róbmy testów i wtedy będziemy krajem wolnym od koronawirusa jak Nowa Zelandia.
Panie redaktorze, bądźmy poważni. No, myśli pan, że to jest jakieś wspólne ustalenie pomiędzy lekarzami, którzy zlecają...
Nie podejrzewam tutaj złej woli lekarzy. Myślę, że decyzje zapadają znacznie wyżej.
No nie, panie redaktorze, nawet jakby ktoś miał takie pomysły niezbyt mądre, to nie dałoby się tego zrealizować, bo powtórzę jeszcze raz, o tym, czy ktoś zostaje skierowany na przeprowadzenie testu, decyduje lekarz i to wyłącznie od lekarzy zależy, ile tych testów jest
czyli
wykonywane.
Panie ministrze, puentując to, to jest zupełny przypadek i zbieg okoliczności, że robimy o połowę mniej testów niż 10 dni temu, tak?
Nie wiem, czy to jest przypadek i zbieg okoliczności. Wiem, że podejmują w tej sprawie decyzje lekarze, a nie ma na to wpływu rząd ani instytucje rządowe.
Panie ministrze, czy nie niepokoi pana w takim razie to, co się dzieje u naszych sąsiadów? Słowacja przetestowała 2/3 swoich obywateli. Wiem, co usłyszę, to jest 5 milionów mieszkańców, ale Austria, liczniejsza od Słowacji, właśnie postanowiła iść jej śladem. Powiem więcej, Anglia, która jest dość ostrożna w takim radykalizmie, prowadzi prawie 400 tysięcy testów dziennie, prawie 400 tysięcy testów i ma odsetek testów pozytywnych wynosi tam niecałe 6%, u nas 47%.
No to powtórzmy. My wykonujemy dziennie między 50 a 80 tysięcy testów. U nas było wykonywane
46
testów rzeczywiście mniej. Panie redaktorze, da mi pan szansę, żebym dokończył zdanie. Tych testów było rzeczywiście mniej niż u naszych sąsiadów, ponieważ my przede wszystkim wykonywaliśmy testy PCR, czyli bardzo dokładne testy genetyczne. One, jak państwo doskonale wiecie, dłużej trzeba czekać na wyniki, one są bardziej skomplikowane. Teraz wprowadzamy testy antygenowe i też myślę, że to będzie skłaniało być może lekarzy do tego, żeby taką procedurę, która będzie bardzo szybka i bardzo łatwa, zlecać częściej i będziemy wykonywać częściej i więcej tych testów. Ale
panie ministrze, dobrze, to w takim razie zostawmy już sprawę koronawirusa. Mamy szansę na ostatnie pytanie w tej części radiowej, więc pozwoli pan, że zadam pytanie o to, co się zdarzyło 11 listopada, a raczej o skutki tych burt, które mieliśmy przy okazji Marszu Niepodległości. I pytanie brzmi, czy doczekamy się dymisji komendanta stołecznego lub komendanta głównego policji?
Bez wątpienia mieliśmy do czynienia 11 listopada z sytuacją, kiedy grupy chuliganów zakłóciły święto niepodległości. I tutaj dla osób, które atakują policjantów, które łamią prawo, no nie może być żadnej taryfy ulgowej.
Panie ministrze, pytałem o dymisję komendantów policji.
Natomiast zdarzyły się sytuacje, które przynajmniej zgodnie z takimi nagraniami, które można zobaczyć z sieci, jak na przykład z dworca Warszawa Stadion, wyglądają bardzo niedobrze.
Wygląda również niezbyt dobrze to, że pan minister nie odpowiada na pytania. Może lepiej panu ministrowi pójdzie w części internetowej. Zapraszam na nią serdecznie do rmf24.pl i do interi.pl. Kłaniam się nisko słuchaczom radia.
Dziękuję bardzo.
Panie ministrze,
mogę dokończyć, panie.
To właśnie chciałem zadać to pytanie po raz trzeci, jeśli pan pozwoli. Czy komendant stołeczny policji albo komendant główny policji odpowiadają za to, co się działo, jak pan mówi, na przykład na dworcu Warszawa Stadion, gdzie policja biła ludzi, którzy nie brali udziału w zamieszkach, i czy za to poniosą odpowiedzialność taką, że utracą swoje stanowiska?
Dlatego, biorąc pod uwagę te przypadki budzące bardzo poważne wątpliwości, trwa w tej chwili postępowanie wyjaśniające i w zależności od niego wyników będą wyciągane konsekwencje. w zależności od tego, czy jakie przepisy zostały przekroczone, mogą być to konsekwencje dyscyplinarne lub wręcz konsekwencje karne. Natomiast
dobrze, ale panie...
proszę nie oczekiwać, że ja będę rozstrzygał, jak sędzia albo jakiś funkcjonariusz prowadzący to postępowanie i mówił o tym, czy ktoś
panie
jest
ministrze,
inny,
pan pozwoli
jest niewinny,
jednak,
albo jakie konsekwencje,
że będę oczekiwał tego, co sam uważam za stosowne i na przykład uważam za stosowne, no, takie postawienie pytania. Mianowicie w każdym kraju europejskim, w każdym kraju demokratycznym, może nie w każdym europejskim, Białoruś nie jest najlepszym przypadkiem, otóż w każdym demokratycznym państwie po akcjach policji, które budzą kontrowersje, ktoś ponosi odpowiedzialność, odpowiedzialność polityczną. Na przykład odpowiedzialność polityczną mógłby ponieść minister Kamiński, mógłby ponieść nawet wicepremier Kaczyński, ale przede wszystkim powinni ją chyba ponieść komendanci policji. A pan rozwadnia, by w końcu
nie,
powiedzieć, proszę nie oczekiwać.
Jest bardzo prosta. Jeśli doszło do złamania prawa, będą wyciągnięte konsekwencje. Albo dyscyplinarne, a jeżeli było to poważne złamanie prawa, które kwalifikuje się do konsekwencji karnych, takie również mogą się zdarzyć. Tylko mówię jedno, zaczekajmy do końca przeprowadzenia tego postępowania wyjaśniającego. To po pierwsze, a po drugie, też nie budujmy takiej atmosfery, że policja tutaj zachowywała się w sposób niewłaściwy wobec pokojowo demonstrujących
policja osób, zachowywała się, panie ministrze, niewłaściwie wobec ludzi, którzy nie mieli nic na sumieniu. Natomiast była niesłychanie pobłażliwa wobec żuli i bandytów, którzy robili burdy.
Nie, akurat jeżeli mówimy o 11 listopada, to widział pan starcia między właśnie bandytami czy chuliganami a policją, gdzie policja w sposób no, bardzo zdecydowany reagowała na akty wandalizmu czy akty przemocy.
Panie ministrze, ja mam zdanie proste. Każdy, kto rzuci kamieniem w policjanta, powinien skończyć w więzieniu. Koniec, kropka. To jest dla mnie jednoznaczne. Bez względu na to, czy ten pan nosi transparent z napisem Wielka Polska, czy nosi transparent z napisem Antifa, czy w ogóle nie nosi transparentu, bo jest po prostu zwykłym, głupim żulem, to każdy taki bandyta powinien skończyć w więzieniu, bo to dla nich, tam jest dla nich miejsce. Natomiast, sorry, to co sam pan widział na filmach, tłuczenie ludzi, którzy idą do pociągu na dworcu Warszawa Stadion, no nie, to nie ma nic wspólnego z tłumieniem zamieszek.
Ma pan rację, takie sytuacje są niedopuszczalne. Jestem przekonany, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeśli potwierdzą się te fakty, zostaną wyciągnięte w tej sprawie surowe konsekwencje.
No i nie można
absolutnie
tak było od początku.
Na takie działania nie może być zgody.
No nie
podobnie
było...
jak nie może być zgody, o czym sam
dogadaliśmy się
mówił,
na koniec. Widzi pan, trzeba było od początku.
W charakterze bandyckim, chuligańskim, na łamanie przepisów przez osoby, które tamtego dnia atakowały funkcjonariuszy czy niszczyły mienie.
I tu jest między nami zgoda całkowita i w tym sielskim nastroju pan pozwoli, że spytam o coś bardzo poważnego. Aż się boję zadać to pytanie, bo pan znowu popłynie, ale gdyby pan był łaskaw jakoś tak w miarę konkretnie, bo może ja nie jestem przesadnie ogarnięty, więc rozumiem tylko proste odpowiedzi. Czy będzie w sprawie europejskiego budżetu, budżetu Unii Europejskiej, weto Polski?
Jeżeli Unia Europejska będzie chciała łamać traktaty, jeżeli nie będą przestrzegane ustalenia, które miały miejsce w czasie spotkania przywódców europejskich, Polska nie zgodzi się na przyjęcie budżetu unijnego. I to jest odpowiedź na pańskie pytanie.
Dobrze, a czy w sprawie uzależnienia wypłat tych środków unijnych, tych, które nam przysługują lub przysługiwałyby z tego budżetu, od praworządności jest pole na jakiś kompromis? Innymi słowy, czy możemy się zgodzić na coś, no ale nie godząc się na to całkowicie? Czy tu jest w ogóle jakieś...
Panie redaktorze, pyta pan o zgodę na działania pozatraktatowe, które nie mają oparcia w żadnej podstawie prawnej. Na działania, które zgodnie z zapowiedziami miałyby wyglądać jako kompletnie uznaniowe decyzje urzędników i polityków unijnych, które mogą uderzać w jedne kraje, a promować kraje inne. Albo określone...
Dobrze, ale panie ministrze, bo ja w tej sprawie z panem w ogóle nie polemizuję. Ja tylko chciałbym się dowiedzieć, czy Polska gotowa jest tu pójść na jakiś kompromis, czy też mówi twardo i jasno. W ogóle się nie zgodzimy na jakiekolwiek powiązanie wypłat środków unijnych z tak zwaną zasadą praworządności.
Na pewno się nie zgodzimy na łamanie traktatu, na pewno się nie zgodzimy na szantaż wewnątrz Unii Europejskiej. Będziemy konsekwentnie zabiegać o to, żeby Unia, zresztą tak jak powstawała, opierała się na partnerstwie i wzajemnym podmiotowym traktowaniu krajów, które do niej należą.
Wie pan, to rodzi się tylko pytanie, czy trzeba było, albo inaczej, na jakiej podstawie w lipcu ogłaszaliście ogromny sukces? Bo przypomnę panu, że jak się skończył szczyt w Brukseli 21 lipca, to premier Morawiecki powiedział, że nie ma bezpośredniego połączenia pomiędzy praworządnością a budżetem, a dzień później w Sejmie mówił, że Polska wraca ze szczytu Unii jako wielki zwycięzca. To jak to? Wielki zwycięzca, który teraz będzie ten budżet wetował?
Dlatego właśnie powiedziałem, że nie ma zgody na łamanie nie tylko traktatów unijnych, ale i ustaleń, ponieważ na tym szczycie, który przywołał pan redaktor, zostały bardzo precyzyjnie określone zasady funkcjonowania i przyszłe działania. Dzisiaj ma miejsce próba złamania tych ustaleń, nie tylko traktatów, ale również ustaleń ze szczytu, który sam pan redaktor przywołał. I dlatego na tego rodzaju postępowanie nie może być absolutnie zgody. Nie dzisiaj może to dotyczyć Polski czy Węgier, jutro tego rodzaju właśnie mechanizmy mogą dotyczyć innych krajów, dlatego wierzę, że część krajów w sposób zdecydowany opowie się po stronie stanowiska Polski, a to stanowisko sprowadza się do przestrzegania traktatów unijnych i przestrzegania ustaleń z lipcowego szczytu.
Dobrze, a to ja mam tylko jedno pytanie w tej sprawie, na koniec zupełnie, ale to jest bardzo ważne pytanie. Kto łamie te ustalenia ze szczytu w Brukseli w lipcu?
Te wszystkie kraje, które próbują dzisiaj zmienić wtedy wypracowany kompromis.
Czyli Niemcy, Francja i inne najważniejsze państwa europejskie łamią kompromis z lipca,
tak? Łamią nie dość, że ustalenia z lipcowego szczytu, to próbują łamać traktaty, ponieważ mechanizmy, które są proponowane, nie mają żadnego oparcia w tychże unijnych traktatach.
Pan naprawdę jest przekonany, że mamy szansę spór z takimi potęgami unijnymi, właśnie jak Niemcy czy Francja, wygrać?
Jestem przekonany, że warto walczyć o zasady, zwłaszcza, że na tych zasadach była i jest budowana Unia. Jeżeli nie będziemy ich przestrzegać, Unia będzie coraz słabsza, a tego chyba wszyscy chcielibyśmy uniknąć.
Panie ministrze, to zostawmy w takim razie sprawę Unii Europejskiej. Właściwie nie wiem, jak o to spytać, ale może spytam wprost, czy wam się zawiesiła jakaś drukarka w kancelarii premiera? Albo w ogóle w instytucjach kontrolowanych przez kancelarię? Pytam, bo nie jesteście w stanie wydrukować ustaw podpisanych już przez prezydenta, albo nie jesteście w stanie wydrukować wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jeżeli chodzi o wyrok Trybunału, który oczywiście powinien być opublikowany, to według mojej wiedzy cały czas czekamy na uzasadnienie tego orzeczenia i między innymi jest to jedna z przesłanek, zapewne, dzięki której czy przez którą szef RCL jeszcze nie opublikował, Rządowego Centrum Legislacyjnego jeszcze nie opublikował.
Kto decyduje o tym, kiedy zostanie opublikowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego?
Proszę mi pozwolić dokończyć zdanie, dobrze? To uzasadnienie jest o tyle ważne, że w takim uzasadnieniu bywają przesłanki, które mogą pozwolić ustawodawcy, czyli Sejmowi i Senatowi, przyjąć rozwiązania prawne, które mogą w nowej rzeczywistości prawnej, która ma nastąpić po wdrożeniu tego wyroku, po wejściu tego wyroku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w życie.
Panie ministrze, bardzo pana przepraszam, ale czy panu mam...
zalecenia Trybunału.
Panie ministrze, czy ja mam panu cytować konstytucję albo ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, które mówią, że wyroki Trybunału, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są publikowane niezwłocznie?
No taki są też wykonywane, natomiast tak jak powiedziałem, żeby wykonać taki wyrok, muszą być jasne
Panie premierze, nigdzie
tak,
panie ministrze, ale tego nigdzie nie ma napisane. Jest to jest pańska twórcza interpretacja.
Pana prezydenta. Trwa w tej chwili dialog w tej sprawie, trwa dyskusja. Uważam, że powinniśmy spokojnie zaczekać, aż wypowiedzą się
dialoguje z konstytucją?
Przede wszystkim środowiska lekarzy, etyków. I mam nadzieję, że parlament przyjmie takie rozwiązania, które będą odpowiedzią, czy będą realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
Proszę się nie gniewać, ale co ma lekarz czy etyk do publikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego?
Ale to ja panu jeszcze raz powtórzę. To jest bardzo istotne, co będzie w uzasadnieniu, ponieważ jest szereg dyskusji, wątpliwości dotyczących, jeśli mamy wchodzić tak już w szczegóły, wady letalne, które...
Ale to nie ma żadnego wpływu na publikowanie tych orzeczeń. Panie ministrze, na litość boską.
Lekarze i etycy.
Panie ministrze, niech się pan nie gniewa. To, co pan mówi, to twórcza interpretacja konstytucji. I ja mam takie wrażenie, że każdy szef kancelarii premiera w pewnym momencie odkrywa w sobie nutę prawnika konstytucjonalisty, bo przypominam sobie, jak minister arabski, szef kancelarii premiera Tuska, też interpretował konstytucję, twierdząc, że to nie prezydent powinien latać do Brukseli na szczyty, tylko premier. Pan teraz też interpretuje konstytucję, mówiąc, że nie będziemy publikować wyroków Trybunału, dopóki nie będzie tam uzasadnienia.
Po pierwsze, tego oczywiście nie powiedziałem. Po drugie...
Powiedział to pan właśnie w naszym radiu.
Za dużo... Proszę?
Panie premierze, panie ministrze, widzi pan... Tytułuje pana nieustannie premierem.
Chcę powiedzieć tylko, że nigdy bym nie śmiał interpretować konstytucji, ponieważ nie jestem prawnikiem.
Minister arabski był inżynierem, a interpretował, więc wie pan, widocznie na tym stanowisku człowiek
ja
tak
nie
ma.
Nie jestem tak odważny jak minister arabski.
A jednak, znalazł pan w sobie tę odwagę. Dobrze, nie chce pan opublikować orzeczenia Trybunału, bo nie było uzasadnienia, to niech pan nam powie, dlaczego podpisana przez prezydenta 12 dni temu, tak zwana ustawa covidowa, podpisana przez prezydenta, to wyjaśnię naszym wszystkim słuchaczom, to znaczy, że taka, która już przeszła przez Sejm, przez Senat, a później znowu przez Sejm, uchwalona całkowicie prawidłowo, podpisana przez prezydenta całkowicie prawidłowo, ona nie została opublikowana, w związku z tym nie może wejść w życie.
Panie redaktorze, w tej sprawie nie mam wiedzy, nie wiem, czy ona wpłynęła do RCL-u, czy została
od 12 dni nie wpłynęła.
Czy również w papierze, czy już wszystkie dokumenty z tym procesem związane są w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Tutaj nie potrafię odpowiedzieć.
Panie ministrze, ale ludzie się będą z tego śmiali, jak usłyszą, że pan nie wie, czy ustawa podpisana przez prezydenta gdzieś się nie zapodziała w tych papierzeskach.
Ale ja jeszcze raz mogę powtórzyć, to nie jest część Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacyjne.
A kto powołuje szefa?
Odpowiedzieć, czy ta ustawa została przesłana z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do RCL-u.
To proste pytanie. Naprawdę... Kto powołuje szefa Rządowego Centrum Legislacyjnego?
Prezes Rady Ministrów.
Czyli po polsku premier. Jeśli premier powołuje szefa, to również premier może go odwołać. Jeśli ten szef dokonuje tutaj jakiejś samowoli i nie chce opublikować ustawy covidowej.
Panie redaktorze, na pewno po naszej rozmowie zweryfikuję tę kwestię. Jestem przekonany, oczywiście nie ma dyskusji, że wszystkie ustawy podpisane, uchwalone przez Sejm, Senat, podpisane przez pana prezydenta muszą być opublikowane. Jestem przekonany, że będzie oczywiście tak również w tej sprawie, natomiast...
To może wyjaśnijmy naszym internautom, dlaczego Mazurek się czepia akurat tej jednej ustawy. Otóż proszę powiedzieć, to nie jest jakaś tam ustawa. Ta ustawa zawiera również coś, z czym PiS się nie zgadza i z czym tak naprawdę rząd się nie może zgodzić, nie chce się zgodzić albo nie może. Otóż ta ustawa de facto zakłada podwyżkę o 100% wynagrodzeń dla lekarzy i pielęgniarek w czasie walki z pandemią.
Ja przypomnę, że my zaproponowaliśmy i uchwaliliśmy prawo, dzięki którym pielęgniarki i lekarze, absolutnie wszyscy, którzy walczą z COVID-em, będą mieli stuprocentowy, de facto stuprocentowy.
Nie, ale to wyście dodatek. Zaproponowali tylko ci, którzy bezpośrednio walczą. Ta ustawa rozszerza to, bo taka była decyzja Senatu, na niemal wszystkich lekarzy, pielęgniarki i personel medyczny. Innymi słowy, to znowu mamy do czynienia ze zbiegiem okoliczności, że akurat tak ważna ustawa, która wam jest nie w smak, nie została opublikowana, tak?
Tego nie powiedziałem, panie redaktorze, to już jest pańska interpretacja.
Nie, to nie jest interpretacja, to jest pytanie, czy to jest zbieg okoliczności?
Powiedziałem jeszcze raz, powtórzę, nie mam wiedzy w tej sprawie.
Proszę państwa, żyjemy w kraju, w którym zbiegi okoliczności rządzą jeszcze bardziej niż rząd. No cóż, w takim razie, panie ministrze, no, jeśli to zbieg okoliczności, następnym naszym gościem będzie właśnie zbieg okoliczności, który decyduje o tym, że akurat ta ustawa nie została opublikowana. Zbieg okoliczności, który zdecydował o tym, że robimy o połowę mniej testów niż 10 dni temu, bo rozumiem, że
nie,
pan...
Nie, o tym akurat decydują lekarze, o czym już mówiliśmy, panie redaktorze.
Tak, to lekarze. Jacyś anonimowi lekarze, bo nie wiemy, kto konkretnie zdecydował o tym, że jest ich połowa mniej. Połowa.
Ale przyzna pan, że to nie jest pytanie do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czemu lekarze w całej Polsce, we wszystkich województwach, we wszystkich powiatach w ciągu ostatniego tygodnia wystawili mniej zleceń na wykonanie testów.
Otóż...
Możemy prowadzić sobie luźne dywagacje na temat tego, czemu tak się stało,
nie,
ale
panie,
jest pewne,
panie...
nie jest to wynikiem jakiejś rządowej dyrektywy albo zalecenia,
i
albo
o to właśnie pytałem, czy jest tu jakaś
testów,
decyzja.
Jak pan sobie wyobraża, że rząd mógłby wpłynąć na liczbę wykonywanych testów? No rozumiem, gdyby na przykład zablokowana została praca laboratoriów, ale tak się nie stało.
Ale panie,
to jest kwestia liczby zleceń.
Jeśli mogę odpowiedzieć tym razem na zadane mi przez pana pytanie, jak ja to sobie wyobrażam, to panu odpowiem. Otóż wyobrażam to sobie dość prosto i dość łatwo. Tak samo jak wyobrażam sobie, że skoro to w Wielkiej Brytanii premier Boris Johnson decyduje o tym, by zwiększyć liczbę wykonywanych testów. Skoro w Austrii to kanclerz Sebastian Kurz decyduje o tym, by znacznie zwiększyć liczbę testów. Skoro premier Słowacji zdecydował o tym, by przetestować niemal cały kraj, przetestowano 2/3 populacji, to tak samo sobie wyobrażam, że w Polsce to premier de facto decyduje o tym, by zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wykonywanych testów. Chyba że Polska jest na mapie Europy jakimś radykalnym wyjątkiem.
Nie, to pan porównuje dwie rzeczy, których porównać się nie da, bo pan może czynić zarzut i tutaj bym się z panem zgodził, że jest to jakby pytanie o to, czy to właściwa droga, czy nie. Dlaczego Polska, tak jak wzorem Słowacji, prawda, albo patrząc na zapowiedzi Austrii, wzorem Austrii, nie przeprowadzi przetestowania większej części populacji testami antygenowymi? Gdyby pan tak zadał pytanie, to możemy o tym dyskutować. Natomiast powtórzę po raz kolejny, że w dzisiejszym systemie, kiedy to lekarze wyłącznie podejmują o skierowaniu na przeprowadzenie testu, rząd na ten proces nie ma żadnego wpływu.
Dobrze, panie ministrze, czuję się absolutnie wyczerpany. Znaczy, tematem, pytaniami i odpowiedziami, w związku z tym pan pozwoli, że ja skorzystam z wody, która też się wyczerpała, a panu będę życzył miłego dnia. Kłaniam się nisko.
Miłego dnia i zdrowia. Do widzenia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.